Kochani bracia i siostry, temat i tytuł jest za mną. Wielkie są dzieła Pana, godne badania przez wszystkich, którzy je kochają. Chciałbym też, żeby te nasze wspólne rozważania, które będę chciał, jak to zwykle, z wami wspólnie przeprowadzić, patrząc się na was i też może czasami słysząc i wasz głos, chciałbym, żeby one miały także motto. A motto będzie z Księgi Przysłów, 16 rozdział, 1 werset. Rzeczą człowieka są rozważania serca, lecz od Pana pochodzi odpowiedź języka. I to, myślę, zna każdy, kto chce komuś drugiemu coś przekazać, co chceś powiedzieć, to najpierw gromadzi sobie w sercu różne rzeczy, przygotowuje sobie przed wieloma ważnymi rozmowami, tak robimy, układamy sobie w głowie, co chcemy powiedzieć, ale potem, jak rozmowa się toczy, to właściwie jest nie do przewidzenia. I myślę, że też wielu braci, którzy staje na tym miejscu, czuje to samo, że z jednej strony przygotowujemy sobie rozważania serca, ale od Pana pochodzi odpowiedź języka. A Pismo poucza nas, że musimy nad językiem panować. I musimy, no właśnie, może przeczytamy, co z tym językiem mamy robić. W liście Jakuba, w trzecim rozdziale od 8 wersetu, przeczytamy takie słowa. Nikt z ludzi nie może ujarzmić języka tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. I zwykle w tym miejscu zatrzymujemy się i myślimy o tym, ile to zła można językiem zrobić. I pewnie gdybym tu każdego z was zapytał, czy doświadczył jakiejś przykrości w życiu z powodu tego, że język ludzki nie był opanowany, to z pewnością każdy z was mógłby wymienić przynajmniej parę takich sytuacji w życiu, gdzie ktoś albo nieopatrznie coś za szybko powiedział, albo w nerwach, albo gdzieś w jakiejś nieszczerości doświadczyliśmy. I pewnie byśmy o tych złych rzeczach, które język może zrobić, mogli dużo powiedzieć. Ale czytajmy dalej. Mowa o języku. Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na Jego podobieństwo. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. I wspominam to jako właściwie tylko wstęp do rozważań, które dzisiaj będą się przeplatały bardzo mocno z tym, co już było. Zwłaszcza z tym, co brat Paweł Słuchanek mówił, to wiele punktów będzie bardzo wspólnych. Tak już mu mówiłem, że nie wiedziałem, że mamy ze sobą tyle wspólnego, że w sumie tak słucham go, mówię, no to by mi tu zaglądał do notatek ten niesforny brat. Ale to wynika chyba tylko z tego, że rzeczywiście czasami myślimy bardzo podobnymi kategoriami. Wracając do listu do Jakuba, to jest tam powiedziane, że językiem błogosławimy. I nasz obowiązek panowania nad językiem to nie jest tylko obowiązek powstrzymywania się od mówienia złych rzeczy. Ponieważ to źródło nie ma być suche. Powiedziane jest, że ze źródła może wychodzić słodka i gorzka woda. Ze źródła, którym są nasze uczucia, ma wychodzić dobra woda i naszymi ustami możemy zrobić dużo dobrych rzeczy. I to jest nasz obowiązek, żebyśmy naszymi ustami robili dużo dobrych rzeczy. Żeby one działały w dobrą stronę, żeby nie działały w sposób zły. Co dobrego można zrobić swoimi ustami? No tu pewnie nasza wyobraźnia już trochę ma większe kłopoty, ale też pewnie doświadczyliśmy wielu rzeczy, gdzie ktoś nam powiedział dobre słowo, które nas podniosło na duchu. Kiedy ktoś przyszedł właśnie w odpowiednim czasie, kiedy albo coś przeczytaliśmy takiego, co do nas przemówiło. I wiemy też, że siła tego języka jest wielka, że ona potrafi rzeczywiście wiele uczynić. Ale pierwszą i podstawową rzeczą dobrą, którą możemy zrobić, to ona właściwie jest zapisana w tym fragmencie, który czytamy. Nim wysławiamy Pana i Ojca. Naszym podstawowym obowiązkiem jest mówić dobrze o Panu Bogu i Jego wysławiać i mówić to głośno. Musimy Go błogosławić. Kiedy to słowo błogosławić rozkładamy na czynniki pierwsze, to już od razu widzimy, że jest tam błogo, czyli dobrze, przyjemnie, i sławić, mówić. Czyli o kimś mówimy dobrze, błogosławimy komuś, składamy mu dobre życzenia, mówimy o nim dobrze. I dzisiaj, braterstwo, ta chwila to będzie chwila, kiedy chcę razem z wami, widząc w waszych oczach porozumienie, razem błogosławić Pana Boga, bo rzeczywiście mamy wiele rzeczy wspólnych i to, że dzisiaj tutaj się razem zbieramy, to chyba jej coś nas przygnało takiego, że chcemy o Panu Bogu powiedzieć parę dobrych rzeczy. I ja za pośrednictwem Słowa Bożego i jak gdyby waszych wspólnych emocji chciałbym dzisiaj o Panu Bogu parę dobrych rzeczy powiedzieć. I może szczególnie czuję się do tego przygotowany przez to, że w ostatnim czasie pewnie wielu z was było też na konwencji międzynarodowej, tu niedaleko w Szczyrku, parę kilometrów stąd, która myślę była bardzo udana i dla mnie była bardzo dobrze przygotowująca nas do czegoś takiego, kiedy, że chcemy Panu Bogu bardzo serdecznie podziękować. Kiedy widzimy osoby z różnych krańców świata, z różnych kultur, a jednak wiele wspólnych rzeczy, kiedy rozmawiamy i znajdujemy tą nić porozumienia, kiedy razem łączymy się w pieśniach, w rozważaniach, no to są chwile bardzo inspirujące. Dla mnie były i widzę już po niektórych przytakujących głowach, że dla was pewnie też, też tak było. I w przerwie też tu z bratem rozmawiałem, że wspominaliśmy pewne myśli, które wymagają dalszego rozwinięcia i rzeczywiście te rzeczy nas do tego przygotowały i dlatego też ja może pod wpływem tamtych chwil chciałbym razem z wami Pana Boga uwielbić. Zanim jednak powiemy coś dobrego o Panu Bogu, to chciałbym uświadomić wam i zwrócić uwagę na jedną rzecz, jak bardzo ważne jest, by pewne rzeczy wypowiedzieć głośno i powiedzieć je na głos. Ważne rzeczy, które dzieją się z nami, musimy je powiedzieć na głos. I wiele takich ważnych przyrzeczeń, które składamy, to one znajdują tą formę, że wypowiadamy je naszym głosem, także sami słyszymy to, co powiedzieliśmy. Kiedy przystępujemy do chrztu, to zwykle jest tych parę sakramentalnych pytań, może niedobre słowo sakramentalnych, parę pytań, na które wiadoma jest odpowiedź, ale jest potrzebne, żebyśmy każdy z nas usłyszeli, kiedy powiedzieliśmy tak. Kiedy powiedzieliśmy tak, że chcę to zrobić, że jest to moja wola, że ja robię to zupełnie z chęcią i z uczuć mojego serca. I to usłyszenie swojego głosu jest bardzo ważne. Kiedy stajemy z kimś, jak to mówimy, na ślubnym kobiercu, na dywanie, który ma rozpocząć nasze wspólne życie, to też chcemy usłyszeć swoje własne tak, i chcemy usłyszeć czyjeś tak. Tak samo też Pan Bóg, do którego mamy uczucia, chce, abyśmy mu je wyznali. Żeby On od nas to usłyszał. Nie tylko, żeby one były w naszym sercu. To jest bardzo ważne. Ale czasami potrzebujemy tego gestu, tego wyznania, tego powiedzenia tak, chcę z Tobą być. Tak, jesteś dla mnie ważny. Tak, kocham Cię. Tak, lubię Cię. Tak, podoba mi się to, co robisz. Te wszystkie rzeczy są potrzebne. My jako ludzie ich potrzebujemy. Myślę, że daleko bardziej potrzebuje ich Pan Bóg. Żebyśmy mu to powiedzieli, że potrzebuję Cię, podoba mi się to, co robisz. I o tym chyba mówi apostoł święty Paweł, kiedy w liście do Rzymian w 10 rozdziale będzie mówił o tych dwóch zjawiskach. Że rzeczy rodzą się w sercu, ale potem przechodzą na nasze usta. 10 rozdział, 9 werset. Bo jeśli ustami wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg go wzbudził z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Dlatego tego wyznania my potrzebujemy i dlatego tutaj nasze głosy łączą się w tych pieśniach. Te pieśni, które śpiewamy, dają nam też poczucie, że nasze głosy się łączą. One, każdy głos z naszych brzmi oddzielnie, ale kiedy je łączymy, to brzmią one zupełnie inaczej. To jest właśnie ta łączność w tym wyznaniu, któremu chcemy Panu powiedzieć, tak jak śpiewaliśmy w pieśni, że wiemy o tym, że torujesz moją drogę, wiemy, że mnie prowadzisz i ja chcę tą drogą iść. I bardzo też przypomina to taką sytuację, kiedy Pan Bóg zawiera przymierze kiedyś z Izraelem. wyprowadził ich z ziemi, zrobił wiele dziwnych rzeczy po drodze, po to, aby opuścili ziemię niewoli i aby wyruszyli do swojej własnej ziemi, którą on im dał. Powiedział, tam zamieszkacie, a ja wam dam jeszcze coś bardzo ważnego. Powiem wam, co jest dobre, a co jest złe. Powiem wam, jak trzeba żyć, żebyście byli szczęśliwi. Bo prawo Boże dawało i daje człowiekowi szczęście. I kiedy zgromadził ich na dwóch górach i mieli przystąpić do tego przymierza, to Pan Bóg chciał, żeby ich usta wypowiedziały słowo. Żeby wszyscy, którzy tam zgromadzeni na tej górze, tak jak my dzisiaj tutaj jesteście na takim wzgórzystym terenie, żeby te słowa padły z ust. I żeby nikt nie usłyszał słowa od Boga i zamilczał. Piąta księga Mojżeszowa, 27 rozdział, 12 werset. Gdy przekroczycie Jordan, to na górze Garizim staną, ażeby błogosławić ludowi. Symeon, Lewi, Juda, Isachar, Józef i Beniamin. A na górze Ebal zaś staną, żeby przeklinać. Ruben, Gad, Aser, Zebulon, Dan i Naftali. I odezwą się Lewici i będą mówić głosem donośnym do wszystkich mężów izraelskich tak. Przeklęty mąż, który zrobi podobiznę rzeźbioną albo laną, obrzydliwość dla Pana, dzieło rąk rzemieślnika i ustawi go w ukryciu. A cały lot odezwie się i powie Amen. Przeklęty, kto zlekceważy swego ojca i matkę. A cały lud powie Amen. Przeklęty, kto przesuwa granice swego bliźniego. A cały lud powie Amen. Przeklęty, kto na drodze wprowadza w błąd ślepego. A cały lud powie Amen. Przeklęty, kto narusza prawo obcego przybysza, sieroty i wdowy. A cały lud powie Amen. I tak dalej, aż w końcu na końcu jest przeklęty, kto nie dochowa słów tego zakonu, aby je spełnić. A cały lud powie Amen. Cały lud musiał powiedzieć swoimi ustami Amen. Takie słowo klucz. I musiał usłyszeć swój własny głos, kiedy powiedział Amen. Kiedy powiedział przeklęty, kto przesuwa granice swojego bliźniego. No dobrze, a co ja takiego powiedziałem? Powiedziałem to, że Pan Bóg każdemu z nas dał swój obszar. I wtedy, kiedy sięgam po cudzy obszar, kiedy moja chciwość mnie posuwa do tego, żebym wyciągnął moją rękę po to, czego Pan Bóg mi nie dał, to jestem przeklęty. Powiedziałem Amen. Wiele innych rzeczy, które są tu powiedziane. Ktoś, kto zlekceważy ojca i matkę. Ktoś, kto nie będzie miał czasu po to, żeby zająć się swoimi najbliższymi. Ktoś, kto w wirze swojej pracy zrobi rzecz, którą poczuje, że posunął się o krok za daleko, to musi sobie przypomnieć to, co zabrzmiało w jego uszach i to, co wyszło z jego słów. Bo wyszedł z jego ust wyszedł podpis. Słowo Amen. I czasami mamy tą potrzebę, żeby coś powiedzieć głośno i powinniśmy tak robić. Bo te słowa, które wypowiadamy, one mają dziwną moc, bo one czasami mają moc stwarzania. Tak jak Słowo Boże kiedyś stworzyło świat. Pan Bóg rzekł i stało się. Tak czasami nasze słowa wypowiadamy i coś się dzieje. Te słowa coś stwarzają. Coś dobrego albo coś złego. I dlatego powinniśmy myśleć o tym, co mówimy, jak mówimy i co wychodzi z naszych ust. Tak, aby wychodziły z nich te dobre rzeczy. I Pan Bóg też dał nam kilka takich słów, w których skoncentrował bardzo dużo znaczeń. Są takie słowa, które właściwie trudno jest przetłumaczyć. One się odwołują do znaczeń, które wszyscy mamy wspólne, które wszyscy rozumiemy, a właściwie nie do końca potrafilibyśmy je wyjaśnić. Choćby to słowo, które tutaj padło, Amen. Co to znaczy Amen? No kto powie z braterstwa? Tak, niech tak się stanie. Ale to też znaczy, ja jestem z tobą w tej sprawie. Ktoś coś mówi, ja mówię amen. To znaczy, musisz wiedzieć, że jestem z tobą. To może też znaczyć, kiedy w prawie mojżeszowym jest opisane tak, że jeżeli było podejrzenie kobiety o niewierność, to ona miała coś wypić i powiedzieć, jestem wierna, amen, amen. To jest prawda. Mówię prawdę. To jest prawda rzeczywista i nieodwołalna. To słowo amen oznacza też poświadczam przez moje dobre sumienie, że tak jest. W tym jednym małym słowie jest tak wiele znaczeń, ale oznacza to, że właściwie coś zrobiliśmy razem. Że jest jakaś rzeczywistość, która nas łączy. I tutaj, kiedy się razem modlimy i mówimy na końcu amen, to nie muszę wam tego tłumaczyć. Sami wiecie, co to znaczy. Że, jak to mówimy, ktoś poprowadził nas w modlitwie. Powiedział słowa, my naszymi myślami poszliśmy za nim, ale na końcu połączyliśmy nasze głosy w jednym słowie. W słowie amen. A ktoś miał tak na imię amen. Pamiętacie, kto miał na imię amen? No, to trudne, bo to już jest z ostatniej księgi Biblii. Pan Jezus, bardzo dobrze. Dla tej strony sali punkt. Czytamy objawienie świętego Jana, 3 rozdział, 14 werset. A do zboru, anioła zboru w Laodycei napisz. To mówi ten, który jest amen. Świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. To Pan Jezus, który przekazuje posłannictwo dla zborów, on jest amen. Niezmienny i stały. Początek stworzenia Bożego. A czy Pan Jezus tego słowa amen używał? Tutaj nie będziecie wiedzieli tak do końca, być może, dlatego że czasami nasze polskie tłumaczenia oddają to inaczej. Ale kiedy przygotowując sobie te rozważania zaglądnąłem do tych słynnych numerków Stronga, to okazało się, że Pan Jezus mówi tak. Amen, amen, powiadam wam. Co jest u nas oddane? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam. Czyli kiedy Pan Jezus chce podkreślić coś, że coś jest ważnego, to mówi amen, amen. Znane dobrze wszystkim Żydom słowo, które właśnie tą funkcję, o której mówiliśmy przed chwileczką, spełniało. Mamy jedno słowo, którym się możemy posługiwać i myślę, że ono jest nam w życiu potrzebne. W naszych wzajemnych rozmowach. Może nie wyrażamy go tak, ale czasami, przyznam wam się szczerze i ja, że czasami jak z kimś rozmawiam, to mam ochotę powiedzieć amen, bracie. Dokładnie tak to rozumiem, jak ty to wyjaśniłeś. Czasami jest tak, że nie umiemy znaleźć słów, ale ktoś powie, powiemy, tak jest, amen, tak to rozumiem, tak to czuję, tak myślę, to jest to słowo. My czasami potrzebujemy od siebie też potwierdzeń, że rzeczywiście podobnie myślimy, że jesteśmy razem w jakiejś sprawie, że jakaś rzecz nas łączy. Inne słowo, o które powinniśmy się wspólnie zatroszczyć i o które proszę was, żebyście się zatroszczyli, ponieważ też jest bardzo pełne znaczeń, a jest jeszcze bardziej ważne, ponieważ zawiera tam kawałek bardzo ważnych głosek, zawiera tam imię Boże, to jest słowo halleluja. To jest słowo, które składa się z dwóch fragmentów. Halla i jach. Jedno to pierwsze znaczy coś w rodzaju błyszczeć, świecić, celebrować i imię Boże. I to słowo jest używane często przez psalmistów albo w Księdze Objawienia, wtedy kiedy jest jakiś zachwyt nad Panem Bogiem. To, co czasami przeżywamy. Mam nadzieję, że i to dzisiaj tutaj przeżywamy, że coś dobrego w nas się rodzi, coś dobrego w nas się dzieje. I kiedy psalmista już powiedział wszystko, tak jak w tym psalmie, dobre o Panu Bogu, to mówi, więcej już nie umie powiedzieć, tylko hallelujah. Niech błyszczy, niech świeci, niech będzie uwielbiony Jahwe, Bóg Najwyższy. I dobrze jest, kiedy tego słowa używamy ze zrozumieniem. Kiedy ono nam nie powszednieje. Kiedy nie staje się częścią taką pospolitą. Bo to jest bardzo ważne i to jest bardzo święte słowo. I taka prośba, unikajmy go w pospolitych kontekstach. Ono się czasami pojawia w takich pospolitych kontekstach. Czasami przyznaję, sam go w kabarecie gdzieś go słyszę, no bo przez to, że Kościół tak może jest też częścią życia publicznego, Kościół katolicki, to może ludzie czasami lekko się uśmiechając albo nawet jakoś tam lekko krytykując, sięgają też i po to słowo. I myślę, oj, tutaj to już troszeczkę za daleko. Czy też my sami nie uważajmy tego, żeby to słowo nie było czasami oznaką płytkości zrozumienia. Ktoś mówi, a ci bracia, czy tam te pieści, to tylko takie ha. Nie chcę tutaj nawet powiedzieć tego słowa, dlatego żeby go nie używać w takich kontekstach niepotrzebnych. To słowo ma bardzo wiele znaczeń i trzeba to tym znaczeniem je napełnić. I cieszę się, że stoję w miejscu, w którym jeden dzień temu, to słowo halleluja brzmiało w bardzo pięknym kontekście, ponieważ tutaj nad tej sceny był śpiewany fragment Mesjasza Händla, w którym jednym z tych części jest taki znany motyw halleluja, gdzie przez formę muzyczną, którą nadano temu fragmentowi, to rzeczywiście podnosi nasze uczucia na bardzo wysoki poziom. I nawet nie przeszkadza nam ilość powtórzeń, która tam jest tego słowa, dlatego że forma muzyczna wydaje się nadawać mu właściwą rangę. A więc, braterstwo, ważne jest, abyśmy myśleli o tym, co mówimy, abyśmy pilnowali naszych słów, nie tylko nie mówili złych rzeczy, ale żebyśmy umieli mówić dobre rzeczy. Żebyśmy umieli mówić dobre rzeczy o Panu Bogu, żebyśmy umieli Go wysławiać, żebyśmy umieli drobnymi chociażby rzeczami coś do Jego sprawy zawsze dodać, bo te słowa mają moc. I jeszcze jeden fragment, który Wam przeczytam, który dokumentuje to, że słowa mają moc, bo zdziwili się bardzo uczniowie, kiedy... No właśnie, było tak, że Pan Jezus szedł i udzielał swoim uczniom różnych napomnień przez swoje zachowanie, przez dziwne rzeczy. Idzie i patrzy, jest drzewo. No, tu już powinny być na nim figi, ale nic z tego drzewa nie będzie. Już widać od razu, że ono nie urodzi żadnych owoców, nic z tego drzewa nie będzie. I Pan Jezus to drzewo przeklął. I wkrótce po tym uczniowie przechodzą i zdziwili się, że to drzewo tak nadnaturalnie szybko uschło. Pewnie zwykle to usychanie drzewa trochę trwa, jak tam się te liście rzucą, a to drzewo bardzo szybko uschło. I co powiedział Pan Jezus dalej? To przeczytamy z Ewangelii Mateusza 21 rozdziału od wersetu 21. I na to zdziwienie uczniów Pan Jezus mówi tak. A Jezus odpowiadając rzekł im: zaprawdę powiadam wam, jeśli byście mieli wiarę i nie wątpili, nie tylko to, co się stało z drzewem figowym, byście uczynili, ale gdybyście i rzekli górze, wznieś się i rzuć się w morze, stanie się tak. I tu jest słowo, którego czasami nie zauważamy. Ja go długo nie zauważałem, bo mówimy, że potrzebna jest wiara. Pan Jezus mówi, nie żebyście uwierzyli tylko w sercu, ale żebyście uwierzyli i rzekli do tej góry. I to jako żywo przywraca nas do tego, co powiedział apostoł Paweł w liście do Rzymian. Uwierz w sercu i powiedz. Jakbyś uwierzył w swoim sercu i powiedział górze, ruszaj się, to by się stało. I nie tylko drzewa byście mogli leczyć albo ususzać, ale moglibyście robić wiele innych rzeczy. A więc językiem możemy zrobić dużo i chcemy robić dobre rzeczy. I dzisiaj te dobre rzeczy będziemy robić i będziemy wspólnie Pana Boga wysławiać. Ale jak? Pojawiają się właściwie dwa pytania. Jedną z takich ważnych rzeczy, kiedy kogoś chcemy pochwalić, na przykład dziecko. Tam siedzimy sobie z Małgosią i przychodzi nasza córka Debora i pokazuje: tatuś, ładnie narysowałam, ja tam kiwam głową. Ale dużo lepiej jest, kiedy się jej powie: o, ładnie narysowałaś, dobrze dobrałaś kolory, a kształty, które są, już teraz są wyraźniejsze i dobrze to zakomponowałaś. Wtedy na twarzy pojawia się bardziej promienny uśmiech, dlatego że ona widzi, że doceniliśmy nie tylko o tak, ładne, ale ja już widzę twoją pracę, ja widzę twój zamysł, ja rozumiem, co chciałaś tutaj zrobić. I właściwie dobrze będzie, jak to samo zrobimy Panu Bogu i powiemy: Panie Boże, nie tylko, że Cię chwalimy, ale powiemy Ci za co. Powiemy Ci, co widzimy. Pewnie mnóstwa rzeczy nie widzimy. Pewnie dużo rzeczy do nas nie dociera. Ale część do nas dociera i z tych się cieszymy i za te chcemy powiedzieć halleluja, amen, dziękujemy. I cóż takiego ważnego jest, co Panu Bogu możemy powiedzieć? I tu możemy wrócić do tego, co powiedział brat Paweł w pierwszym wykładzie. Rzeczy takiej podstawy i elementarnej, to jest to, że bardzo ważne dla nas jest i bardzo doceniamy to, że Pan Bóg jest. Druga księga Mojżeszowa, 3:13. I Mojżesz rzekł do Boga: gdy przyjdę do synów izraelskich i powiem im: Bóg ojców waszych posłał mnie do was, a oni mnie zapytają, jakie jest imię Jego, to co im mam powiedzieć? Rzekł Bóg do Mojżesza: jestem. Jestem, który jestem. I dodał: tak powiesz do synów izraelskich: jestem, posłał mnie do was. Pan Bóg mówi o sobie, że jest. I to jest dla nas ważne z kilku przyczyn. Po pierwsze, że nie widzimy Go i naszymi zmysłami Jego bytność do nas nie dociera. Więc nie jest to takie oczywiste. Po drugie, Pan Bóg mówi, wiele rzeczy się zmienia. Patrzycie na świat, skały się rozpadają, ludzkie życie przemija, trawa usycha, wszystko się rozpada, a ja jestem. Byłem, jestem i będę. Właściwie mówiąc o sobie, że istotą bytu, jeżeli cokolwiek na świecie istnieje, jeżeli cokolwiek jest istotą bytu, to jest to właśnie On. No ale, tak jak mówię, zmysłami swoimi nie możemy do Niego dotrzeć. I potrzebujemy takich rzeczy, które nam przypominają, które nam pomagają w tym, żeby poczuć to, że On jest. I pewnie każdy z was ma takie momenty, kiedy szuka czegoś, co tą obecność Boga w naszym życiu nam potwierdzi. I teraz przy okazji konwencji międzynarodowej spotykamy się z różnymi znajomymi, przyjaciółmi, braćmi z młodych lat. Czasami nasze drogi poszły w inne strony i często właśnie rozmawiamy, patrzymy, gdzie jesteśmy, gdzie się spotykamy, na jakim gruncie. Bo wiary w Boga nie da się odziedziczyć po rodzicach. Tu spoglądam na mamusię siedzącą w pierwszym rzędzie. Wiara to jest coś takiego, gdzie człowiek może otrzymać dobre wychowanie, może otrzymać pewną podstawę, ale gdzieś na jakimś etapie w życiu mówi sobie: albo to jest moje, albo Bóg dla mnie istnieje, jest w moim życiu, albo w moim życiu Go nie ma. I tą rzecz musimy przeżyć sami. Każdy z nas musi ją przeżyć sam. Dlatego potrzebujemy takich dowodów. Ja wam powiem kilku rzeczach, które mnie pomagają. A jedną z nich to chciałem wam nawet pokazać. Jedna z nich to jest to, co mówił brat Paweł. To jest świat. Wszechświat. Pokażę wam króciutki, malutki filmik, który pokazuje wielkość planet, jakie istnieją. Pokazywałem go dzieciom na szkółce. Pomalutku przechodzimy. O, to jest strasznie... Tymek, jakbyś mógł zatrzymać. Zatrzymaj. I musimy zgasić tutaj światło. A jak powiem jeszcze, żebyś zatrzymał, to jeszcze też... To też zatrzymuj, dobrze? Możesz trochę się cofnąć. Mało widać. To są planety. Merkury. O, właśnie. Zaraz za nim jest Mars. Tu jest jeszcze większa planeta Wenus. I mniej więcej wielkości Wenus jest nasza Ziemia. O, tu gdzie teraz jesteśmy. To jest rozmiar naszej Ziemi. W porównaniu do niej taki jest Neptun. W porównaniu do Neptuna taki jest Saturn. Troszkę większy od Saturna Jupiter. A teraz wchodzimy w obszar gwiazd. To jest rozmiar naszego Słońca. ale nie jest ona największą gwiazdą. I tu widzimy kolejne gwiazdy i ich rozmiary. I tu już dochodzimy do tych największych gigantów. Tak. I największa, tak, to za chwileczkę będzie, największa zmierzona gwiazda, która no, ma olbrzymi rozmiar. Tam widać taki rozmiar planety Ziemi, o, taka kropeczka malutka. To jest jej rozmiar w kilometrach. A teraz tutaj jakbyś Tymek zatrzymał na chwileczkę. Tutaj jest pytanie, które też z dziećmi na szkółce rozważaliśmy. Gdyby tą planetę chcieć oblecieć samolotem, tak jak teraz latamy samolotem, z prędkością około 900 km na godzinę, jak długo trzeba by lecieć? No tu mamy braci z Australii. Ile lecieli z Australii? Jest tu brat Dawid. Kto leciał z Australii? To pewnie na drugiej sali. No z Australii się leci pewnie jakieś 20 parę godzin, tak? Tak, 20. Czyli tą ziemię mniej więcej, żeby tą ziemię oblecieć, ile by trzeba było? Słucham, braterstwo, propozycji. Ach, od razu wiedzą. Dołóżcie jeszcze stówkę i będzie. Możesz puścić dalej. Żeby ją oblecieć dookoła, potrzebne jest właśnie lat, 1100 lat. Czyli jakby ktoś wyleciał za czasów Mieszka I, to jeszcze musiałby 30 lat polecieć, żeby mniej więcej obejrzeć sobie raz dookoła. To są rozmiary rzeczy, które znajdują się w kosmosie. Nie wiem, jak tam z czasem, czy pokazać wam drugi filmik, bo to są tylko gwiazdy, ale jakie są odległości. Pokazujemy drugi, Tymek? To pokaż. Jest drugi filmik, który pokazuje z kolei rozmiar Wszechświata, bo to jest tylko rozmiar gwiazd, ale między nimi są przestrzenie międzygwiezdne. Tutaj startujemy nasz lot, rozpoczynamy od Himalajów. I udamy się w dalszą podróż, oddalając się troszkę od Ziemi. I patrząc na nią z dystansu, patrząc na nią, jakim elementem wszechświata ona jest. Ziemia jest częścią Układu Słonecznego. Krąży po orbicie, jak to już tutaj słyszeliśmy. I zaraz zobaczymy jej orbitę. Tak, po niej poruszają się też satelity. Tu jest taki krótki diagram różnych satelitów, którzy ją okrążają, dzięki których mamy komunikację między sobą też i znamy pogodę i wiele innych rzeczy. I tam w oddali świeci nasze Słońce, którego rozmiar widzieliśmy na poprzednim filmie. I to jest ta nasza niewielka Ziemia, która okrąża też ją Księżyc i Księżyc krąży wokół niej. Jest częścią, niewielką częścią tylko Układu Słonecznego, który jest olbrzymi. I tu widzimy orbity pozostałych planet. Układ Słoneczny, który jest tylko no, niewielką częścią konstelacji zodiakalnych, które tam widać. Widać też jasność Słońca. A za chwileczkę zobaczycie, że nasz Układ Słoneczny jest częścią Drogi Mlecznej, jest częścią galaktyki, która to galaktyka jest tylko małą drobinką, tak to jest Droga Mleczna, która jest tylko malutką drobinką. Droga Mleczna jest tylko malutką drobinką wśród wielu innych galaktyk, które są we wszechświecie. Odległość do nich i rozmiar tych wszystkich przestrzeni jest nie do pojęcia naszym umysłem. Tutaj jest właściwie taki malutki obraz wszechświata. No, tu już nawet trudno sobie wyobrazić, jaka jest skala tych zjawisk. Tu myślę, Tymek, że możemy zatrzymać, ponieważ za chwileczkę odbędzie się podróż z powrotem z tych galaktyk. Ale kiedy próbujemy naszym własnym umysłem to wszystko ogarnąć, to wydaje się, że rzeczywiście istnieje wszechświat, którego umysłem objąć nie możemy. Nie możemy objąć odległości, nie możemy objąć wszystkich praw fizyki i szukamy jakiejś odpowiedzi. Mówię my jako ludzie, każdy człowiek szuka odpowiedzi. I przeczytam wam fragment wypowiedzi, która nie jest wypowiedzią człowieka wierzącego. Ale myślę, posłużę się nią i myślę, że jest ona bardzo wymowna. Jest to wypowiedź człowieka, który jest agnostykiem, który mówi, nie wiem, czy istnieje Bóg, czy nie istnieje. Jak gdyby nie wypowiadam się w tej kwestii. I to jest felietonista, którego nazwiska nie wspomnę, bo nie wiem, czy chciałby, żeby było wspominane. Więc przeczytam wam tylko fragment jego wypowiedzi. To jest z jego blogu, w którym opisuje swoje różne rozmyślania. Tak jak człowiek rozmyśla o różnych rzeczach. Więc nie jest to pisane z punktu widzenia człowieka wierzącego, a raczej człowieka sceptycznego. I mówi on tak. Pierwszy argument ateistów jest taki, że to istnienie Boga trzeba udowodnić, jeśli dyskusja ma mieć jakiś sens. Głupie to. Bo gdyby dowiedziono istnienie Boga, to o dyskusji nie ma już co mówić. To po pierwsze. Po drugie, ateiści twierdzą, że na istnienie Boga jest tyle samo argumentów, co na istnienie krasnali, elfów i innego rodzaju bajkowych postaci. Nie ma zgody. Bo cóż, kiedy są buty, a nikt nie widział szewca. Czy szewc nie istnieje? Buty wszakże są. Więc skąd? Co bardziej zapalczywy przeciwnik szewca zacznie wymyślać, że skóra sama się przez przypadek uformowała w buty, a jakieś robaki przewlokły dratwę i jakoś sama przyroda buty uformowała. Na tym przykładzie widać, że to się nie trzyma kupy. Zupełnie podobną argumentację przedstawiają ateiści wobec pochodzenia świata i całej jego złożoności. Trzeba przyznać dość wyrafinowanej. Trzeba uczciwie przyznać, że zmyślność mechanizmów świata jest dość imponująca i zwalanie wszystkiego na przypadek jest kompletnym lekceważeniem obowiązku myślenia. I myślę, że jest to naturalna konkluzja każdego człowieka, który szuka odpowiedzi na to, skąd się wziął świat, że gdzieś poszukanie jakiejś inteligencji, że istnieje jakieś większe zamierzenie, to jest naturalne rozwiązanie. Dlatego dużo łatwiej nam jest powiedzieć, że to wszystko jest tworem kogoś, kto to zamierzył. Czego nie do końca rozumiemy, czego nie do końca potrafimy zmierzyć, ale że jest w tym zamysł, że jest w tym pewna celowość. I też tutaj natrafiamy na pewne pytanie, którego ewolucja nie wyjaśnia, bo wyjaśnić nie może. To jest pytanie nawet z gatunku pytań filozoficznych, mianowicie skąd się wzięła świadomość? Bo można tłumaczyć, że organizmy się ulepszały, stały się lepsze, ale nagle ktoś kiedyś zaczął myśleć. I myślę, braterstwo, że ta rzecz jest bliska każdemu z nas, że wiemy, że świat składa się także nie tylko ze świata materii, ale ze świata uczuć. Każdy, kto ma dziecko, trzyma je na kolanach, czy ma kogoś bliskiego, czy kogokolwiek w życiu pokochał, czuje, że są rzeczy w życiu, które nie są wyłącznie tylko przebiegiem procesów chemicznych. Miłość to nie są tylko procesy chemiczne. Że istnieje świat uczuć, świat ducha, który funkcjonuje według jakichś zasad, który został stworzony i którym ktoś rządzi. Księga Ioba, 9 rozdział, od 3 wersetu. Jeśli chce się z nim spierać, niech znajdzie odpowiedź, ani na jedną rzecz z tysiąca. Ma on mądre serce i wielką moc. Któż mu się oprze i wyjdzie cało? On góry przenosi niepostrzeżenie, przewraca je w swoim gniewie. przesuwa ziemię z jej miejsca, tak że jej podstawy się chwieją. On każe słońcu, aby wschodziło, a na gwiazdy pieczęć kładzie. On sam rozpościera niebiosa i kroczy po falach morskich. On stworzył niedźwiedzice, Oriona, Plejady i gwiazdozbiór południa. Czyni wielkie i niezbadane cuda, którym nie ma miary. Oto przechodzi koło mnie, a nie widzę go. Mija, a nie zauważam go. Dlatego, Panie Boże, który nas tutaj widzisz i słyszysz, chcemy Ci podziękować za to, że jesteś i że stworzyłeś taki dobrze pomyślany świat wraz z jego wszystkimi zasadami i że umieściłeś w nim w całym centrum nas. Każdego z nas ze swoimi uczuciami, z naszymi myślami i za to wszystko, Panie Boże, wielkie dzięki. I chcemy też Panu Bogu podziękować też za to, że nie tylko, że jest, ale że nam się chociaż troszkę pokazał, że jego zamierzenia nie są nam obce i że chociaż kawałek siebie nam pokazał. I braterstwo, myślę, że bardzo doceniamy tą wizję Pana Boga, która nam została pokazana. I pewnie często bierzemy to szkło powiększające i zaczynamy się spierać o różne szczegóły, takie czy inne jego zamierzeń. Ale ostatnio mam taki okres i chciałem się tym z wami podzielić. Bardzo doceniam ogólny zarys czegoś, co nazywamy planem Bożym. List do Efezjan, 3:8-9. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, okazana została łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe i abym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył. Mówi apostoł, że ja jestem najmniejszy, ale jest mi dana ta łaska, że mogę pokazać ludziom plan, który był ukryty. I rzeczywiście wiele zamierzeń Bożych nie jest oczywistych i jest ukrytych. I nawet jak bierzemy do ręki tą księgę, to musimy powiedzieć, że są rzeczy, które są naszym domysłem, które z niej wnioskujemy, albo je są sumą wielu różnych rzeczy, które układamy w jedną spójną całość. I kiedybyśmy tak zapytali, jakbym ja was zapytał, jakbyście powiedzieli, co jest celem stworzenia Bożego? Po co Pan Bóg cały ten świat uruchomił? Bo możemy Pana Boga poznać przez Jego dzieło, które jest od alfa do omega, od A do Z. Od początku, kiedy stworzył świat i do końca. Jaki jest ten koniec? Co jest sensem tego, co Pan Bóg robi? To poproszę tę jedną osobę jakąś. Aby go chwalić w duchu i w prawdzie. Dziękuję bardzo. Już jest jedna odpowiedź. Jeszcze coś. Jak sobie świat wyobraża? Wieki przyszłe. A to trzeba rozwinąć, co to są wieki przyszłe. Chwileczkę. Dziękuję. Ludzkości. A gdzie ta ludzkość będzie? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Jeszcze ktoś chciałby coś dodać? No. Życie wieczne. Tak jest, braterstwo. Do waszych wszystkich odpowiedzi chciałbym powiedzieć amen. To znaczy, tak rozumiemy, że Pan Bóg stworzył człowieka po to tylko, żeby finałem jego stworzenia była ziemia, pełna ludzi. Celem stworzenia człowieka nie był jeden człowiek, bo już jemu powiedział, napełnijcie tą ziemię, żeby to była ziemia pełna ludzi. I tutaj te wszystkie wasze odpowiedzi dążyły do tego, że ci ludzie mają być ludźmi, którzy są wyposażeni w pewną wiedzę. Jak tutaj powiedział brat Tomek, że to wszystko jest, to co jest na niebie i na ziemi jest połączone. I tak naprawdę jego celem jest to, żeby byli na ziemi ludzie, ludzkość, tutaj powiedziała siostra, przyprowadzona do doskonałości. Innymi słowy, ziemia pełna ludzi, którzy potrafią świadomie wybierać dobro. Którzy wyposażeni w wolną wolę między złem a dobrem wybierają dobro. Ci, którzy wiedzą, jak postępować. Ci, którzy służą Bogu, jak tu ktoś powiedział, że celem jest chwalenie Boga. Którzy robią to nie z przymusu, nie dlatego, że się boją, a dlatego, że chcą. Dlatego, że wiele rzeczy rozumieją. Świat jest udoskonalony, świat, oni potrafią tym światem gospodarować, zarządzać i wyposażeni są właśnie w te władze umysłowe. To jest bardzo fajna rzecz, bardzo fajny pomysł, bardzo fajnie, że tą planetę można napełnić takimi istotami. A jeszcze ciekawsza jest droga, którą Pan Bóg to prowadzi, kiedy my jego zamysły rozszerzamy, bo kluczem do wszystkich zamysłów Pana Boga jest wolna wola, którą dał człowiekowi. Adama posadził w raju i powiedział mu, ja teraz postawię cię przed pewną sytuacją próby. Nie rób pewnej rzeczy. Zaufaj mi i nie rób tej rzeczy. Bo inaczej to poznasz, co to jest zło. Bo to jest drzewo wiadomości dobrego i złego. I człowiek wybiera inną drogę i smakuje tej drugiej strony. I za chwileczkę musiał zasmakować, jak smakuje życie poza rajem. Za chwileczkę musiał zobaczyć, co jest po drugiej stronie. I właściwie dzisiaj, kiedy my narzekamy na różne złe rzeczy, które nas spotykają, to muszę wam powiedzieć, to jest wielki potencjał, który musimy zgromadzić. To, co my dzisiaj musimy z naszego życia zgromadzić, to jest ta wiedza, jak smakuje życie po drugiej stronie. Jak smakuje życie poza rajem. Jak to jest, kiedy chwilę potem, jak oni wyszli z tego raju, brat podniósł kamień i zatłukł swojego brata. Kiedy ciąg zła posunął się bardzo szybko. I dzisiaj możemy powiedzieć, gdyby dzisiaj Kain mógł wrócić do tamtego czasu i gdyby znowu mógł usłyszeć słowa uważaj, bo u twoich drzwi jest grzech, to chyba wiemy, jakby się zachował. Wielu z nas, gdyby mogło cofnąć się do sytuacji, których sami zrobili, pewnie wiemy, że zachowalibyśmy się inaczej. I to jest wielkie zamierzenie Boże, które pozwala nam być wolnymi ludźmi. I przeczytam wam może jeszcze, już chyba na koniec, jedną historię z życia Pana Jezusa, w którym to zamierzenie Boże jest dobrze widoczne. Pan Jezus przychodzi do Nazaretu. Ewangelia Łukasza, 4 rozdział. I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. I wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi i powstał, aby czytać. I podano mu księgę proroka Izajasza. A otworzył księgę i natrafił na miejsce, gdzie było napisane Duch Pański nade mną. Przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność. Abym zwiastował miłościwy rok Pana. I zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Zaczął tedy mówić do nich. Dziś się to pismo wypełniło w uszach waszych. Pan Jezus idzie do synagogi i zaczyna czytać proroka Izajasza, który mówi o tym, na co wszyscy czekali, na miłościwy rok Pana. Sami znali przykazania o roku 50, który właściwie ściąga z ludzi różne długi, w które popadli. W różne kłopoty, które popadli przez swoje życie. Jest jeden właściwie zdarzający się raz na całe życie. 50 lat to jest taki okres, że właściwie zdarza się praktycznie raz na całe świadome życie człowieka. Raz przychodzi taka kreska, która pozwoli wrócić do swoich poprzednich własności. I Pan Jezus mówi, ogłaszam wam taki rok. Ogłaszam wam to, że te wszystkie kłopoty, w które popadliście jako ludzie, jako wielka zbiorowa rodzina ludzka i każdy z was oddzielnie może doczekać miłościwego roku pańskiego. Może doczekać zniesienia tego długu. I dzisiaj się to wypełnia w waszych ustach. Po to tu jestem. Po to przyszedłem, aby miłosierdzie Boże zapanowało.
I to jest, myślę, braterstwo, rzecz, którą bardzo doceniamy. Całą ideę mesjaństwa, która sprowadza się nie tylko do zaspokojenia sprawiedliwości Bożej, ale może nawet daleko bardziej ona się sprowadza do poruszenia sumień ludzkich. Bo cóż to jest idea Mesjasza? To jest idea cierpienia kogoś za innego. Że ktoś robi, ponosi wyrzeczenie, aż do największego wyrzeczenia, jakim jest oddanie życia, dla czyjegoś dobra. Wy nie zrobicie tego ruchu do tyłu. To wszystko się nie wydarzy, jeżeli ja nie pokażę wam drogi, jeżeli ja nie umrę. I to zrobił dla nas wszystkich Pan Jezus. Dlatego, Panie Boże, jeszcze raz dziękujemy bardzo za to zamierzenie, które nam okazałeś, z którego się wszyscy tutaj cieszymy, że możemy zobaczyć dobrego, miłosiernego Boga, który znajduje miejsce dla wszystkich ludzi, który tworzy królestwo, w którym każdy, kto będzie chciał w nim być, będzie mógł w nim znaleźć swoje miejsce. Każdy z nas, który tutaj siedzi, może znaleźć w tym królestwie miejsce. I Pan Bóg nas do niego nie przymusi, ale nas do niego zachęca. I nas prowadzi, żebyśmy tam chcieli być. A wiecie, czemu Pan Bóg dał człowiekowi wolną wolę? Odpowiedź jest szalenie prosta. Dlatego, że Pan Bóg chce, żebyśmy Go kochali. I tu słusznie ktoś powiedział, że chce naszych uczuć, a do miłości nie da się zmusić. Wiedzą to wszyscy rodzice, którzy dyscyplinują dzieci, ale nie możemy ich zmusić do szacunku i do miłości. I Pan Bóg zabiega o naszą miłość. Zabiega o nasze uczucia. I w tej kwestii jesteśmy równi. Jak my, rodzice, czasami patrzymy na te dzieci, jak oni na nas patrzą, czy ta więź między nami istnieje, czy pójdą kiedyś w jakąś inną drogę, czy pójdą w świat gdzieś daleko od nas. Kiedy szukamy tych sygnałów od tych dzieci, że jesteśmy im bliscy, że przyjdą, siądą na kolana, póki są małe, potem, że gdzieś z jakąś inną sprawą do nas przyjdą, tego szukamy, tak samo tego Pan Bóg szuka od nas. Szuka naszych uczuć i o to zabiega. I myślę, że to jest też piękne w tym, że ten świat, który Pan Bóg stworzył, to jest świat dobra i świat dobrych uczuć, które będą rządziły całym światem. Nie przymus i nie przemoc, od której się właściwie wyrzekamy. To nam pokazał Pan Jezus. My dzisiaj się wyrzekamy przemocy po to, żeby być takimi, jak jest Pan Bóg. Bo gdyby Pan Bóg chciał używać przemocy, to by nas już dawno wszystkich zniszczył. Dlatego mówi list do Koryntian 2, 3 rozdział, 17 werset. A Pan jest duchem, gdzie zaś duch pański, tam wolność. Bo Pan Bóg dał nam wolną wolę i w tej wolnej woli oczekuje od nas uczuć, które są wolne, które nie są wymuszone. I to jest braterstwo naszym obowiązkiem. Opowiadać cnoty tego, który nas powołał z ciemności ku cudnej swojej światłości. Opowiadać o nim, że jest. Że mimo tego, że go nie widzimy, to wszechświat i to wszystko, co nas otacza, świadczy o tym, że jest. Że niektórym z nas i ludziom dookoła jest dany ten dar wiary, jest ten element przeczucia rzeczy, które nie są widzialne. My wszyscy chcemy go mieć. Chcemy o ten dar wiary zabiegać i chcemy tą wiarę rozwijać. To przeczucie istnienia rzeczy niedotykalnych i niewidzialnych. I za to Pana Boga chwalimy, że jest cały świat, świat materii, świat ducha, który stworzył, którym rządzi. I dziękujemy Mu za to i za to Go wychwalamy, że dał nam te rzeczy poznać. Że dał nam księgę, która o Nim opowiada. Jakim jest, opowiada o Jego zamierzeniach, jak działa i który pokazuje nam od A do Z. Od Adama do zbawienia, do ostatniej księgi, gdzie wszyscy ludzie będą chwalić Boga. I będziemy Go chwalić. A jak? Tutaj bym sparafrazował, jak trzeba chwalić Boga, to co powiedział też brat Paweł w pierwszym wykładzie, częstokroć i wieloma sposobami. I to, o jaki sposób możemy o Panu Bogu mówić, jest bardzo różne. Tak jak prorocy przemawiali w bardzo różny sposób. Czasami to był krzyk, czasami to był szept, czasami to było milczenie, a czasami były to dziwne gesty, które wykonywali, jarzma, które sobie czynili. Tak samo my o Panu Bogu możemy rozmawiać na różne sposoby. Z naszymi sąsiadami, z naszymi bliskimi, przez nasze postępowanie, przez nasze wypowiedzi. Nam bardzo rozmaite sposoby. Ja natomiast chciałbym Wam powiedzieć o moim ulubionym sposobie opowiadania o Panu Bogu, który bardzo lubię i myślę, że wy wszyscy też go lubicie. Jest on zapisany w psalmie 15, a 9 wersecie. I aby poganie wielbili Boga za miłosierdzie, jak napisano. Dlatego będę Cię wyznawał między poganami i będę śpiewał imieniu Twemu. I na tej konwencji wysławiamy Go, no może nie tak bardzo między poganami, ale myślę, że chcielibyśmy, żeby ten nasz głos gdzieś do naszych, przez za pośrednictwem każdego z nas docierał do ludzi. I żebyśmy śpiewali Jego świętemu imieniu. Bo śpiew jest bardzo dobrą metodą, żeby o Bogu opowiadać. I ten fragment właściwie jeszcze został powtórzony 3 razy w Biblii, jest powiedziane właśnie o tym, że będę go wyznawał między poganami i będę śpiewał jego świętemu imieniu, tak żebyśmy nie mieli żadnych wątpliwości, że możemy to robić ustami i naszym śpiewem. Braterstwo, na sam koniec, kiedy padają jakieś ostatnie życzenia, to zwykle churalnie odpowiadamy dziękujemy. Dzisiaj chciałbym was zaproponować, żeby na końcu padło inne słowo, że jeżeli się z tą wdzięcznością dla Pana Boga zgadzacie, to powiedzcie na koniec amen. A ja przeczytam psalm 72, jego mały fragment, który niech będzie zwieńczeniem tego wszystkiego, w czym razem teraz uczestniczyliśmy i ja widząc w waszych oczach zrozumienie, razem to wszystko powiedzieliśmy. Błogosławiony niech będzie Pan Bóg Izraela, który sam jeden czyni cuda. Niech będzie chwalebne imię Jego, błogosławione na wieki. A cała ziemia niech będzie pełna chwały Jego. Amen.